Kortowska audycja literacka.
Mówimy o tym rozwarstwieniu, mówimy o opłatach za czytanie materiałów, niezależnie od tego, jaki byłby to portal, duży czy mniejszy. Cały czas mam wrażenie, jesteśmy trochę w ciemnej nocy, bo zawsze zdarzy się bardzo dużo komentarzy, które mówią, odblokujcie to, dostęp do informacji. Ja mam wrażenie, że ludzie nie mają do końca świadomości, że ktoś te informacje musi przygotować, że one również właśnie muszą przynosić finanse.
A z czego to wynika? Bo zwróćmy uwagę, przez lata telewizja była za darmo. Wszyscy oglądali telewizję, jeden kanał, drugi. W 90-tych latach to mieli 100 kanałów, 200 kanałów, wszystko było za darmo. A nagle wszedł Netflix i zażądał i powiedział wam tak, my wam damy fajne materiały, no już mniejsza z tym, jak to ocenia ofertę Netflixa, my wam damy fajne materiały, tylko i wyłącznie za kasę. Albo nam zapłacicie, albo nie macie do tego dostępu. I co zrobili ludzie? Ludzie powiedzieli, no trudno, no to muszę zapłacić. To też zależało od oferty w takim wypadku. Problem polega na tym, i to jest zupełnie inna opowieść, że wizerunek dziennikarstwa jest tak zły, że ludzie są przekonani, że nie powinni za to płacić. Ten wizerunek nie wziął się znikąd. Przyłożyli się do tego bardzo politycy, bo bardzo zły wizerunek dziennikarzy jest im na rękę, bo oni wtedy mogą opowiadać, że cokolwiek by nie napisali, to jest nieprawda, ale z drugiej strony bardzo przyłożyli się do tego dziennikarze i to nie w tym kontekście, że puszczają gorsze informacje, gorszej jakości, bo to się zawsze zdarza, ale w tym kontekście, że jest wielu dziennikarzy i wiele redakcji, które poświęcają najwięcej energii tym, żeby boksować się z innymi redakcjami. Jest jakaś wewnętrzna walka, opowiadać ludziom, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest zły, ten jest dobry, ten nakłamał, ten nie nakłamał. No jak człowiek słucha przez 15 lat takich informacji, że dziennikarze są źli, obojętnie z którego obozu, żeby to było jasne, że dziennikarze są źli, no to wzrusza ramionami i mówi, no może rzeczywiście, może oni są tacy źli, może oni nic nie potrafią, tylko wszyscy kłamią. My naprawdę jako dziennikarze bardzo przyłożyliśmy rękę do tego, żeby nasz zawód był źle postrzegany. I te czynniki wszystkie najbardziej wpływają na to, czy ludzie chcą płacić, czy nie płacić. Choć są redakcje, które mają naprawdę jakieś porządne grupy subskrybentów. Gazeta Wyborcza ma 300 tysięcy, ale na przykład Radio Tok FM. 55 tysięcy ludzi płaci za możliwość słuchania radia w dowolnym momencie i ofertę dodatkową. Także te oferty można je jakoś sprofilować, ale wydaje mi się, że największym problemem jest postrzeganie dziennikarstwa przez ludzi.
No bo jeżeli żyjemy w tej chwili w rzeczywistości, w której prezydent naszego państwa pokazuje palcem w stronę dziennikarza i mówi mu, że ma pan słuchać prezydenta i to, o czym opowiada, no to w jakiej rzeczywistości my żyjemy w takim razie?
No na pewno w bardzo trudnej. To znaczy, kontynuując wątek, który podjął Andrzej, no do jakiego stopnia my, dziennikarze, przyłożyliśmy ręki do tego, jaki wizerunek mamy, to ja uważam, że dziennikarze w większości wykonują znakomitą robotę, tylko o tym, że jest to robota znakomita, okupiona dużym wysiłkiem, wymagająca wiedzy, fachowości, profesjonalizmu. Mało ludzi się dowiaduje, ponieważ traktują wartości treści dziennikarskie jako coś nie nadzwyczajnego, tylko oczywistego. I w starciach z politykami, abstrahując w tej chwili od pokazywania palcem na dziennikarza, tylko tak ogólnie jako pewien proces, który trwa od dłuższego czasu, gdy przedstawiciele władzy odsądzają od czci i wiary dziennikarzy, podważają ich profesjonalizm, wiarygodność, dziennikarze zajmują taką postawę, powiedziałbym, bardzo idealistyczną, jak najbardziej godną pochwały oczywiście. Nie wdawajmy się w skówki z władzą, prawda obroni się sama. Czasami tej prawdzie trzeba pomóc się obronić, niestety w obecnych czasach. No, między innymi temu służy ta książka, która pokazuje, na czym polega ta praca dziennikarza i czemu ona służy.
Jest jeszcze jeden mechanizm, który na to wpływa. To już jest pochodna mediów społecznościowych i takich mediów tożsamościowych, które namieszały ludziom w głowach. W tej chwili jest duża grupa odbiorców, która odbiera media tylko i wyłącznie pod kątem tego, czy się zgadza z ich światopoglądem, czy nie zgadza z ich światopoglądem. I są media, które idą tą ścieżką, czyli nie pokazują odbiorcy jakiejś rzeczywistości, do której on się może ustosunkować, czasami krytycznej, czasami niekrytycznej, czasami w poprzek jego poglądów, czasami nie, tylko pokazują tylko i wyłącznie ten jeden, jedyny fragment i człowiek, który czyta takie media, utwierdza się w przekonaniu, że ma rację. Czy ogląda takie media, czy słucha, utwierdza się w przekonaniu, że ma rację, a jak słyszy coś, co się nie zgadza z jego światopoglądem, albo czyta coś, co się nie zgadza z światopoglądem, uznaje to za fałsz i nieprawdę. To też jest problem, który wpływa na postrzeganie dziennikarstwa i na chęć dopłacenia. Tego problemu politycznego nie ma w przypadku tego przywołanego przeze mnie Netflixa czy innych platform filmowych. W związku z tym tam jest ocena tylko i wyłącznie pod kątem jakości. Tak? Jest jakość, to płacę, nie ma jakości, to nie płacę. Jakbyśmy my byli na tym etapie na poziomie dziennikarstwa, no to by działały proste zasady rynkowe. Jest dobra oferta tytułu, jest dobra oferta portalu i telewizji, i radia. Ktoś chce płacić. Jest zła oferta, nie chce płacić. Niestety to wszystko jest zaburzone przez bańki informacyjne i takie myślenie tożsamościowe.
Kiedy do mojej redakcji przychodzą młodzi dziennikarze po dziennikarstwie, nie dość, że wychodzą ze studiów z niewielką wiedzą, prawie bez wiedzy praktycznej, to jeszcze istnieje coś takiego jak karta etyki mediów. I zauważyłam, jako absolwentka zresztą tego kierunku, że dużo więcej mówi się o historii prasy, dużo więcej mówi się o zupełnie innych tematach i właśnie mediach społecznościowych, a na tej karcie, na której jest kilka bardzo ważnych punktów, skupia się przez dosłownie moment. Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli też nie zmienimy takiego właśnie postrzegania etyki w ogóle, to w tych mediach nic się nie zmieni, jeżeli tak dalej będzie?
A mnie jest trudno oceniać proporcje w programie studiów dziennikarskich, ponieważ pewnie to na każdej uczelni jest trochę inaczej. Ja kończyłem dziennikarstwo i już w moich czasach, w latach 90. narzekano, że za dużo jest historii prasy, a za mało wiedzy praktycznej i za mało uczy się studentów funkcjonowania w nowoczesnej medialnej rzeczywistości, więc to powiedziałbym nic nowego, natomiast znam całą masę ludzi, którzy pokończyli studia dziennikarskie i funkcjonują w dziennikarstwie i są świetnymi dziennikarzami. Natomiast co do etyki, rzeczywiście nigdy jej za dużo, przy czym nauczanie, powiedziałbym kształcanie właściwych postaw pod względem takim, powiedziałbym, przyzwoitościowo-etycznym zawsze nie może być wyizolowane z rzeczywistości. Ono zawsze musi być głęboko osadzone w realiach i powiedziałbym te same zasady etyczne, różnie ich wykonanie, ich urzeczywistnianie wygląda, powiedziałbym, w różnych czasach, więc no tylko tyle i aż tyle na temat etyki mam do powiedzenia. Oczywiście jest to wartość w dziennikarstwie kluczowa.
Co do studiów dziennikarskich, to wszystko zależy od oferty, bo są studia, które mają dość dużo praktyków dziennikarskich wśród wykładowców czy ludzi prowadzących ćwiczenia i są takie, na których są sami teoretycy. Proste takie porównanie. Mogły być studia, na których wykładowcy Mediaforum uczą dziennikarstwa i mogą być studia, na których uczą docenci, nie ma docentów, doktorzy, teoretycy dziennikarstwa. No i to wszystko zależy od tego, na jakie się trafi. Ja też studiowałem dziennikarstwo, powiem szczerze, że przez kilka lat po tych studiach nie przyjmowałem dziennikarzy do pracy po dziennikarstwie. Przeszło mi, bo stwierdziłem, że jednak tam jest bardzo źle, ale też dziennikarstwa się teoretycznie uczy na poziomie redakcyjnym, a nie na poziomie studiów. Co do etyki, ja w ogóle nie jestem przekonany, że to jest problem w redakcjach i wśród dziennikarzy etyka. Problemem jest aktywizm, dużo większym, czyli zaangażowanie się dziennikarzy albo w jakąś działalność, czy jakąś, nie, działalność bardziej, społeczną, jej promowanie, albo polityczną, bo aktywizm może być szeroko rozumiany, który zmienia taką percepcję i wprowadza nierównowagę w ogląd rzeczywistości. Czy to jest aktywizm związany z feminizmem, czy to jest aktywizm związany z partyjnością, nie ma znaczenia. Ale ten aktywizm niestety się wśród dziennikarzy pojawia i on naprawdę uważam, że jest większym problemem niż etyka, bo jeśli chodzi o etykę, to chyba dziennikarze wiedzą, co mogą, a co nie mogą, bo tego się uczą w praktyce po tygodniu pracy w redakcji po prostu.
Po tylu latach w zawodzie, my lokalni, historię dziennikarzy i mediów lokalnych w Polsce, z czym zostajecie w głowach po napisaniu tej książki?
Z podziwem dla bohaterów, tylko i wyłącznie.
Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, bo to generalnie nie traktuję tej książki jako podsumowanie czegoś. Nie chciałbym, żeby też czytelnicy traktowali to jako podsumowanie, epitafium. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. My chcieliśmy pokazać jakąś historię, która się działa, ale też dzieje, jest w trakcie i ona się wcale nie kończy. To jest bardzo istotne, w związku z tym myślę o tym bardziej w perspektywie tego, żeby zapisać, żeby ta książka zapisuje jakiś stan obecny i też chyba pokazuje, co może się dziać w przyszłości. To już wrócę do tych dwóch scenariuszy, których nie będę drugi raz referował. No i zobaczymy, co się będzie działo.
Andrzej Andrysiak i Jacek Pawłowski. Dzisiejsza literacka, kurtowska audycja literacka była wokół książki My Lokalni. Historie dziennikarzy i mediów lokalnych w Polsce. Wydana przez Fundację Mediaforum. To opowieść o dziennikarzach i wydawcach mediów, którzy mimo presji politycznej, ekonomicznej i technologicznej nie zrezygnowali z niezależności. Zostawię Państwa z takim przekonaniem jednego z wydawców. Jeżeli nie będzie woli politycznej, żeby takie wydawnictwa jak nasze wspomóc, bo one budują demokrację na dole, zostaną zgliszcza, a z demokracji zostaną strzępy. Dlatego śpieszmy się doceniać tych, o których jest ta książka.
To fragment wstępu autorstwa Adama Szynola z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiaj Państwo oraz moimi gośćmi byli Andrzej Andrysiak i Jacek Pawłowski, a my słyszymy się już za miesiąc, jak zwykle w pierwszą niedzielę o 16:00. Była z Państwem Marta Wróblewska, no i życzę Państwu przepięknego maja, bo w Olsztynie ciepło i cudownie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za miesiąc.